Witam Państwa w Kozie Głowach. Zapraszam na spacer po miasteczku niewielkim, ale z prawie tysiącletnią historią. Podczas naszej wycieczki poznają Państwo interesujące zabytki na czele z niezwykłą gotycką polichromią w starej koziegłowskiej farze. Dowiedzą się Państwo także, jakie wymiary ma największy na świecie kapelusz oraz skąd się biorą sztuczne choinki. A to tylko część atrakcji. Zatem w drogę. Udamy się teraz na rynek. Proszę podejść do drogi głównej i skręcić w lewo. Ulicą Żarecką pójdziemy aż do skrzyżowania. Na nim skręcimy w lewo w ulicę Świętokrzyską, która doprowadzi nas do rynku. Tam usłyszymy się ponownie. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie na rynku. Proszę przejść na środek rynku i zatrzymać się przy fontannie. Można sobie nawet przysiąść na którejś z ławeczek. No to zaczynajmy. Znajdujemy się w centrum Kozieegłów, na rynku, który nosi nazwę placu Stanisława Moniuszki. Proszę spojrzeć na fontannę. Na jej obrzeżach ustawiono figury trzech kozich głów. Zagadkowa ozdoba, prawda? Widzimy je także w herbie miasta. Skąd się te kozie łby tutaj wzięły? Żeby to wyjaśnić, najlepiej przywołać starą legendę. Przed tysiącleciem, w czasach średniowiecza, żył pewien odważny rycerz. Miał ci on krzepę nie lada. Podczas jednej z licznych bitew, w których uczestniczył, zdobył podziw towarzyszy, ucinając swym mieczem za jednym ciosem trzy nieprzyjacielskie głowy. Od tej pory on i jego potomkowie pieczętowali się herbem Zerwi Kaptur z wyobrażeniem trzech kozich głów. Tyle legenda. Na początku XI wieku nielegendarny, lecz prawdziwy rycerz Drogosław herbu Zerwi Kaptur otrzymał prawo lokacji wsi Kozieegłowy. Teraz krótka dygresja. Zerwi Kaptur, trzy głowy wrogów. To musi się Państwu wydawać znajome. Oczywiście, motyw ten wykorzystał Henryk Sienkiewicz, tworząc w Ogniem i Mieczem postać poczciwego Longinusa Podbipięty, herbu Zerwi Kaptur. Ale wróćmy do Kozieegłów. Co ciekawe, pierwsze Kozieegłowy wcale nie wyrosły w tym miejscu, w którym tę historię Państwu opowiadam. Znajdowały się na terenie obecnej wsi Kozieegłówki, kilka kilometrów na wschód stąd. I z początku nic nie wskazywało na potrzebę przeprowadzki. Osada się rozwijała, pod bokiem mając warownię potomków Drogosława. Ci jednak zaczęli rozrabiać, grabić niewinnych ludzi. Miejscowy książę więc ich stąd przegnał, a majątek przekazał rodowi Lisów. I właśnie Lisowie, którzy później przyjęli nazwisko Kozieegłowskich, okazali się najbardziej znanymi właścicielami Kozieegłów. To oni postawili wśród niedostępnych mokradeł murowany zamek, a osadę przenieśli w nowe miejsce, wystarawszy się dla niej o prawa miejskie. A działo się to albo w XIV, albo na początku XV wieku. Nowe miasto Kozieegłowy zbudowano w widłach dwóch rzeczek, dopływów Warty, Bożego Stoku i Sarniego Stoku. Jak przystało na porządne miasto, obdarzone prawem niemieckim, w jego centrum wytyczono czworoboczny rynek, z którego ulice wychodzą pod kątem prostym, układając się w regularną sieć. Przez wiele stuleci najważniejszym budynkiem na rynku był ratusz. Proszę spojrzeć na nawierzchnię placu. Jest z szarej kostki granitowej. Wyraźnie odcinają się od niej jasne kamienie, które ułożono w zarys stojącego tu kiedyś budynku władz miejskich. Jego wizerunek można zobaczyć na kamiennej tablicy. Kamieniczki przyrynkowe nie są stare. Kozieegłów, tak jak wielu innych miast, nie oszczędzały katastrofy, zwłaszcza pożary. Na jedną, zabytkową budowlę zwrócę jednak Państwa uwagę. Proszę odszukać wieżę kościoła, która wystaje ponad dachami domów tworzących wschodnią pierzeję rynku. Prawie po środku stoi najniższy budynek, który zbudowano w pierwszej połowie XIX wieku. To nasz zabytek. Proszę Państwa, udajemy się teraz pod kościół parafialny. Stańmy przodem do uliczki, którą przyszliśmy na rynek. Lekko na prawo, nad dachami domów, widać wieżę kościoła. Z tego narożnika wychodzi uliczka, która zaprowadzi nas do świątyni. Koziegłowski rynek po ostatniej gruntownej przebudowie nabrał cech reprezentacyjnych. Przy okazji modernizacji dokonano interesujących odkryć. Poza wspomnianym ratuszem trafiono na drewniane fragmenty dwóch budynków. W jednym z nich prawdopodobnie znajdowała się kuźnia. A jeszcze niedawno kwitło tu targowe życie, podtrzymując handlowe tradycje tego miejsca, które sięgały początków miasta. Koziegłowy bowiem przez lata korzystały z położenia na skrzyżowaniu popularnych szlaków kupieckich, prowadzących z Małopolski na Śląsk oraz z Siewierza na północ Polski. Kupcy przejeżdżali oczywiście przez rynek i tu wykładali swój towar. Dochodzimy do narożnika placu. Z lewej mamy ulicę Świętokrzyską, z prawej Kościelną. Proszę wybrać tę drugą. Idziemy prosto do kościoła. Ulica Świętokrzyska, którą właśnie minęliśmy, zaliczała się do trójki najważniejszych traktów dochodzących do rynku. Prowadziła z północy, z Częstochowy. Jej przedłużeniem w kierunku południowym jest ulica Kościuszki, dawny szlak na Siewierz. Wreszcie w kierunku zachodnim wybiega z rynku ulica Woźnicka, którą zmierzali kupcy udający się na Śląsk. Dziś funkcję tych najstarszych gościńców handlowych przejęła droga krajowa numer 1, która przecina Koziegłowy z południa na północ. Zbliżamy się do kościoła. Wejdźmy na plac przed nim, a następnie obejdźmy jego budynek, mając go po prawej stronie. Oto przed Państwem kościół pod wezwaniem Bożego Ciała i Świętej Marii Magdaleny, najcenniejszy zabytek Koziegłów. Idziemy wokół niego. Proponuję poznać jego historię i przyjrzeć się dokładnie z zewnątrz. To najważniejsza koziegłowska świątynia. Jej dzieje sięgają czasów kształtowania się miasta. Być może stanęła więc już w XIV wieku. Oczywiście nie od razu w takim kształcie, w jakim ją teraz podziwiamy. Pierwsze zostało zbudowane niewielkie, ceglane prezbiterium z ołtarzem. Kościół jest orientowany, co oznacza, że prezbiterium skierowano na wschód, skąd, według chrześcijan, powtórnie nadejdzie Jezus Chrystus. Ten najwcześniejszy element kościoła zachował cechy stylu gotyckiego. Proszę zwrócić uwagę chociażby na wąskie skarpy, czyli filary wzmacniające ściany. W następnych stuleciach świątynię rozbudowano. Najpierw dostawiono szerszą od prezbiterium nawę, a na końcu, od strony zachodniej, wieżę. Po prawej stronie mijają Państwo boczną kaplicę przylegającą do ściany nawy. Przykryto ją kopułą z tak zwaną latarnią na szczycie, przez którą do wnętrza wpada światło słoneczne. Kaplicę postawiono w XVII wieku. Za chwilę ponownie znajdziemy się przed głównym wejściem do kościoła. Przystańmy tam na chwilę. Zatrzymujemy się, ponieważ w tym miejscu chciałbym zachęcić Państwa do zwiedzenia wnętrza. W koziegłowskiej farze znajduje się bowiem rzadkiej urody zabytek. To gotycka polichromia, którą średniowieczny artysta ozdobił ściany prezbiterium. Prawdopodobnie pochodzi ona z XV stulecia, jest więc prawie równolatką świątyni. Malowidła odkryto przypadkiem w latach 70. ubiegłego wieku. Okazały się sensacją na skalę ogólnopolską. Anonimowy twórca namalował 20 scen opowiadających między innymi o męce pańskiej, od ostatniej wieczerzy do zesłania Ducha Świętego. Wszystkie zachwycają prostotą, czasami wręcz nieporadnością. Są jak komiks dla w większości przecież niepotrafiących czytać ludzi średniowiecza. Czy poza polichromią warto na coś jeszcze zwrócić uwagę w koziegłowskim kościele? Oczywiście. Ładnie prezentują się późnobarokowe ołtarze oraz wspomniana już kaplica boczna pod wezwaniem świętego Stanisława, będąca kaplicą grobową rodu Kawieckich. W środku świątyni znajdziemy także barokowy nagrobek starosty Koziegłowskiego Aleksandra Denisa. Postać to w Koziegłowach legendarna. Żył na przełomie XVI i XVII wieku. Nazywano go Murzynem. Według niektórych faktycznie był czarnoskóry. Inni przekonują, że przybył z Francji i wyróżniał się jedynie śniadą cerą. W każdym razie został tutaj zapamiętany. Jeśli jest taka możliwość i mają Państwo ochotę, proszę teraz wcisnąć pauzę i zaglądnąć do środka, a następnie po opuszczeniu świątyni wznowić nagranie. Opuśćmy teraz plac przed kościołem i udajmy się z powrotem na rynek, tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Pozwolą Państwo, że powrócimy także do dziejów Koziegłów. Opowieść zakończyliśmy na założeniu miasta i budowie zamku przez ród Lisów. Jesteśmy zatem w XV wieku. To właśnie wtedy do największego znaczenia doszli możnowładcy pieczętujący się herbem Lis, z czasem nazwani Koziegłowskimi. Najwybitniejszym ich reprezentantem był Krystyn I, który w swoich rękach skupił między innymi tzw. baronat koziegłowski, czyli miasto z okolicami. Był on jednym z najbliższych doradców króla Władysława Jagieły. Mężnie stawał też na polach Grunwaldu w 1410 roku, dokąd przyprowadził własny rycerski oddział. Zbliżamy się do rynku. Po wyjściu na jego powierzchnię idźmy prosto, mając pierzeje domów po prawej stronie, a plac rynkowy z fontanną po lewej. Po śmierci Krystyna I żaden już z Lisów nie osiągnął jego pozycji. Zdążyli jednak w 1472 roku wydać ważny dla rozwoju miasta przywilej. Baronat Koziegłowski był w rękach Lisów Koziegłowskich do początku XVI wieku. Wtedy nabyli go biskupi krakowscy, władcy księstwa siewierskiego, którego baronat był zresztą częścią. Księstwo siewierskie to twór szczególny, warty zainteresowania. W latach 1443-1790 było praktycznie niezależnym państwem, którego władcami, książętami siewierskimi, byli kolejni biskupi krakowscy. Czy wiedzą Państwo, że i dziś istnieje w Europie państwo, którego ustrój jest bardzo zbliżony do obowiązującego w dawnym księstwie siewierskim i gdzie panującym księciem jest biskup? To Andora, położona w Pirenejach pomiędzy Francją a Hiszpanią. Współwłada nią jako książę biskup z hiszpańskiego miasta Seo de Urgel. Księstwo to ma własny parlament i rząd. Dochodzimy do końca pierzei i za rogiem skręcamy w prawo. Idziemy ulicą Różaną prosto. Sama ulica skręca w lewo, my natomiast idziemy łukiem skręcającym w prawo. Pod gospodarnym okiem książąt siewierskich Koziegłowy rozwijały się jako niewielki ośrodek rolniczo-rzemieślniczy. Jednak tym, co odróżniało nasze miasto z okolicami od wielu innych miejscowości, było funkcjonowanie przemysłu z prawdziwego zdarzenia. Cóż to był za przemysł? Już nazwy pobliskich miejscowości wiele nam tłumaczą. Stara Kuźnica, Rudnik Wielki, Rudnik Mały. Tak jest, okolice Koziegłów były w czasach staropolskich zagłębiem hutniczym. Bogactwem tej ziemi są płytko zalegające i przez to łatwo dostępne rudy żelaza, zwane darniowymi. W kuźnicach z rudy wytapiano żelazo, z którego następnie robiono drut, gwoździe, narzędzia gospodarcze i tym podobne. Przyciągało to ludzi przedsiębiorczych, często wybitnych. W Koziegłowach przez pewien czas mieszkał i pracował sam Walenty Roździeński. Bardzo interesująca postać. Żył na przełomie XVI i XVII wieku. Urodził się na Śląsku, gdzie zgłębił tajemnice hutnictwa. Ale co ciekawe, interesował się także literaturą. Jego wiekopomnym dziełem jest poemat wierszem pod tytułem Officina Ferraria albo Huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego. Opisał w nim piękną staropolszczyzną stan ówczesnego hutnictwa i górnictwa. Przypuszcza się, że Walenty Roździński napisał swój poemat nie gdzie indziej, tylko w naszym mieście. Mieszkał tu bowiem od 1606 roku razem z drugą żoną, Koziegłowską Mieszczką. Być może jego grób znajduje się w kościele parafialnym. Dochodzimy do ulicy Szkolnej, skręćmy w nią w lewo. W 1790 roku na Sejmie Wielkim, tym samym, który uchwalił Konstytucję 3 maja, posłowie zdecydowali o likwidacji samodzielności księstwa siewierskiego i o przyłączeniu go do Rzeczpospolitej. W ten sposób zakończyło się około 300-letnie panowanie biskupów krakowskich nad Koziegłowami. Niestety, wkrótce nastąpiły rozbiory Polski, w wyniku których miasto dostało się najpierw pod władzę Prus, a później na wiele dziesięcioleci rosyjskiego cara. Wtedy podupadło. W latach 40. XIX wieku zbudowano drogę żelazną warszawsko-wiedeńską, która na nieszczęście ominęła Koziegłowy. Dawne szlaki handlowe straciły na znaczeniu, a szanse rozwoju otrzymały miejscowości położone w pobliżu linii kolejowej. Czarę goryczy przepełniło odebranie Koziegłowom przez zaborcę w 1870 roku praw miejskich w ramach represji za powstanie styczniowe. Duma mieszczan została nadwątlona poprzez włączenie dotychczasowego miasta do gminy wiejskiej Rudnik Wielki. Wkrótce dojdziemy do ulicy Częstochowskiej. W nią skręcamy w lewo. Już teraz powinni Państwo widzieć wieżyczkę kościoła świętej Barbary. Tam się udajemy. Proszę iść prosto, a ja dokończę opowieść o niedawnych dziejach Koziegłów. W okresie międzywojennym miejscowość pozostawała wioską. Może dlatego duże znaczenie uzyskały wtedy dwie instytucje – spółdzielnia mleczarska oraz żeńska szkoła rolnicza. O szkole powiem więcej pod koniec naszej wycieczki. Ze spółdzielnią wiąże się natomiast jedna ciekawostka. Działała ona do lat 80. ubiegłego stulecia. Później na pewien czas w jej zabudowaniach mieściło się Muzeum Mleczarstwa Ziemi Częstochowskiej. Niestety już nie istnieje, a szkoda. Powrotu do statusu miasta mieszkańcy Koziegłów doczekali się po II wojnie światowej. Stało się to w 1950 roku. Przypominam, że idziemy prosto. Naszym celem jest widoczny w oddali wśród drzew kościół świętej Barbary. O ile z biegiem lat rolnicze umiejętności straciły na znaczeniu, o tyle mieszkańcy Koziegłów wciąż jednak kultywują jedną tradycyjną biegłość – plecionkarstwo. Jego tradycje sięgają czasów bardzo odległych, kiedy tutejsi pasterze robili z sitowia charakterystyczne wysokie kapelusze. Pod koniec XIX wieku rozpowszechniło się wyplatanie z łyka czy słomy ryżowej. Dziś podstawowym surowcem są wióry osikowe. Mieszkanki Koziegłów potrafią z nich stworzyć chociażby piękne, barwne kwiaty, ale także koszyczki czy maty na łóżka. Zachęcam Państwa do zakupu którejś koziegłowskiej ozdoby. To naprawdę coś wyjątkowego. Powinniśmy już dochodzić pod kościół. Nie wchodzimy na jego teren, pozostajemy na chodniku. Proszę na chwilę przystanąć po tej stronie ulicy, skąd mamy dobry widok na budynek. Świątynię tę wzniesiono w 1670 roku jako kaplicę przy Koziegłowskim Szpitalu. Przypominam, że w dawnych czasach przez szpital rozumiano przytułek dla ubogich czy kalek. Fundatorami byli starosta koziegłowski Stanisław Kawiecki, ten sam, który wystawił kaplicę w kościele parafialnym, oraz jego żona Barbara z Przerębskich. Jak Państwo pewnie zauważyli, kościół ma ciekawą bryłę. Od strony ulicy widzimy długą nawę z wieloma oknami. W tyle zaś znajduje się zamknięte półokrągło prezbiterium, nad którym można dostrzec barokową sygnaturkę. Ten dziwny kształt świątyni wziął się stąd, że dawną kaplicę, czyli dzisiejsze prezbiterium, połączono w jedno z budynkiem szpitalnym, który stał się nawą. W środku najciekawszy jest ołtarz główny o cechach renesansowych. Stańmy teraz tak, żeby kościół mieć po prawej stronie. Kontynuujmy nasz spacer prosto ulicą 3 Maja. Zmierzamy do ostatniego ciekawego obiektu na trasie naszej wycieczki. Zanim jednak ponownie zerkniemy w przeszłość Koziegłów, dokończę moją opowieść o dzisiejszych zajęciach mieszkańców miasta. Mówiąc o plecionkarstwie, zapomniałem Państwu wspomnieć, że Koziegłowianie trafili dzięki niemu do Księgi Rekordów Guinnessa. W 2006 roku upletli największy na świecie kapelusz. Gigantyczne nakrycie głowy ma wymiary: wysokość 2,6 metra, średnicę 6,5, a obwód 21,9 metra. Na jego uszycie zużyto 5500 metrów taśm uplecionych z łyka osikowego. Robi wrażenie. Ale myliliby się Państwo sądząc, że plecionkarstwo jest jedyną umiejętnością mieszkańców Koziegłów. Miasto nawet bardziej jest znane jako krajowy lider w produkcji pewnego przedmiotu, bez którego trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia. Tym przedmiotem jest choinka, sztuczna choinka. Znakomity poeta Konstanty Ildefons Gałczyński pisał w wierszu „Kto wymyślił choinki?”: „Moje kochane dzieci, był taki czas na świecie, że wcale nie było choinek, ani jednej. I dzięcioł wyrywał sobie piórka z rozpaczy i płakała wiewiórka, co ma ogonek jak dymiący kominek. Ciężkie to były czasy niepospolicie, bo cóż to, proszę was, za życie na święta bez choinki, czyste kpinki. Więc kiedy nadchodziły święta, dzieci w domu, a w lesie hałasowały zwierzęta, my chcemy, żeby natychmiast były choinki. Dzisiaj marzenie dzieci spełniają producenci sztucznych choinek z Koziegłów i okolic, którzy zaopatrują nie dość, że całą Polskę, to jeszcze Słowację i Czechy. Dzięki temu miasto zyskało miano choinkowego zagłębia. Po lewej stronie powinni już Państwo widzieć okazały, jasny budynek z czerwonym dachem. Zatrzymajmy się tutaj. Zgodnie z obietnicą wracamy do przeszłości, biskupiej przeszłości Koziegłów. Ten nowoczesny budynek przed Państwem stoi na fundamentach dawnego Pałacu Biskupiego. Źródła potwierdzają, że rezydencja stała tutaj już pod koniec XV wieku. Za czasów biskupów, książąt siewierskich, w pałacu były pokoje książęce oraz mieszkanie starosty, czyli biskupiego zarządcy. Jeszcze w okresie międzywojennym gospodarzem budynku była żeńska szkoła rolnicza, o której już wspominałem. Podczas rocznego kursu uczono w niej przedmiotów ogólnokształcących, ale przede wszystkim wiedzy rolniczej. Ponoć absolwentki tej szkoły były pożądanymi kandydatkami na żony. Obecnie w zrewitalizowanym Pałacu Biskupów mieści się przedszkole. W tym miejscu się rozstajemy. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Aby do niego wrócić, należy cofnąć się ulicą 3 Maja do ulicy Częstochowskiej. Częstochowską, a następnie Żarecką, idziemy dalej, prosto, aż do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.